Strefa komentarzy.
10 minut po godzinie 11 na zegarach. Na antenie Radia Gdańsk czas na strefę komentarzy. Sprzed mikrofonu kłania się Kuba Kaługa, zza konsolety Julia Baranowska, a w naszym studiu oczywiście komentatorzy. Karolina Misztal, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry Państwu.
Jest z nami Mateusz Błażewicz, społecznik, dzień, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Oliwier Starczewski, GQ.pl.
Dzień dobry, tak.
Kłaniam się, witam Was serdecznie. Jak ten dzień wam się jawi? Czy to jest jakiś dzień zmiany chociażby w europejskiej polityce? Ostatni weekend, a w zasadzie wczorajszy wieczór, wszyscy mocno śledzili rezultaty wyborów na Węgrzech. No tych oficjalnych oczywiście jeszcze nie ma, ale jedno jest przesądzone. Viktor Orbán traci władzę po 16 latach rządów prawicy na Węgrzech. I od Mateusza Błażewicza zaczniemy właśnie. Co to dla prawicy oznacza? Tak,
co to dla prawicy oznacza? To na pewno jest ważna lekcja z tego, w jakim kierunku powinna podążać albo nie podążać prawica. Być może również w Polsce. No jest wiele, wiele, wiele lekcji do odrobienia. Myślę, że politycy i Prawa Sprawiedliwości i Konfederacji zastanawiają się teraz i pewnie będą głęboko analizować to, co się wydarzyło na Węgrzech pod kątem tego, co może się wydarzyć w Polsce w 2027 roku. No na pewno też odpada jeden z głównych takich sojuszników w walce z centralizacją Europy i tutaj myślę, że ta siła prawicy nieco słabnie na arenie europejskiej.
To jest jaki dzień w takiej sytuacji dla prawicy?
Ja myślę, że to nie jest jakiś super smutny dzień dla prawicy, dlatego że partia Tisza, która wygrała te wybory, to zdecydowanie wygrała te wybory, to też nie jest partia ani lewicowa, ani centrolewicowa. Jest to partia centroprawicowa, która w wielu kwestiach forsowanych na forum Unii Europejskiej również się sprzeciwia, jak chociażby polityce migracyjnej. I tutaj ta partia, mi się wydaje, że w wielu aspektach znajdzie sojuszników w przyszłości, jeżeli by w Polsce wygrała znowu prawica, do tego, żeby wspólnie budować blok poparcia w niektórych sprawach, na przykład w Unii Europejskiej.
Karolina Misztal, jak ty patrzysz na te wyniki wyborów, ale też na taki, powiedzmy, stricte społeczny aspekt? To znaczy, było widać w relacjach wczoraj bardzo dużą radość wśród Węgrów. Tam chyba rzeczywiście na tę zmianę czekało społeczeństwo.
Czekało społeczeństwo, no bo 16 lat rządów Viktora Orbana dało się społeczeństwu, powiedzmy kolokwialnie, w kość. I to nie jest kraj dzisiaj, ta polityka antyeuropejska pokazuje dzisiaj, że to nie jest kraj, który jest mlekiem i miodem płynący. Potrzebne są, niezbędne właściwie są zmiany w każdej dziedzinie społecznej, politycznej. 16 lat rządów to jest takie trochę zabetonowanie państwa. Nastroje społeczne są fantastyczne i nie ma co się dziwić, że ludzie wyszli na ulicę, cieszą się, świętują, śpiewali wczoraj, tak, ten nasz ulubiony przebój w momencie zwycięstwa Queen. I fantastycznie, tylko ja jestem trochę bardziej sceptyczna, dlatego że jedno zwycięstwo tutaj węgierskie oczywiście cieszy, bo jest to upadek właściwie dyktatorski dla mnie, tak? Upadek człowieka, który jest wspierany przez dwie najbardziej niebezpieczne postaci naszego współczesnego świata, czyli Donalda Trumpa i Władimira Putina. I to powinno nas wszystkich cieszyć w tym kontekście. Nadal jest to centroprawica i nadal nowego prezydenta będzie czekać ogromna praca, żeby przywrócić państwo do jakiego takiego ładu. Wiemy po przykładzie Polski, że też świętowaliśmy, a później nie do końca wszystko zostało spełnione, aż boję się używać o tych spełnionych obietnicach mówić, ale oczywiście trzeba dać nowemu prezydentowi czas. Mnie to cieszy, bo z pewnością...
Nowemu rządowi.
Tak, nowemu rządowi, dokładnie. Mnie to cieszy, ponieważ Polska traci takiego sojusznika w kontekście tych relacji prezydent prezydent i prawica, tak? To już jest, nie będzie można się na niego powoływać. I tutaj z kolei Donald Tusk i ta część europejska polityczna zyskuje, miejmy nadzieję, człowieka, który jeśli spełni swoje obietnice, będzie proeuropejski, a nie anty. Przed nami jeszcze są wybory we Francji. To one też ustawią jakby kurs europejski, mam wrażenie, tak? To jest jakby pierwszy krok ku przywracaniu demokracji w Europie, takiej pełnej. Wybory we Francji, wybory w Polsce, no i zobaczymy, co dalej.
No, do Francji to jeszcze trochę czasu.
Jeszcze trochę.
Emmanuel Macron, z tego co wiem, w przyszłym tygodniu w Gdańsku gościć będzie, więc będzie go być może szansa też w jakiś sposób zapytać o tę polityczną przyszłość we Francji i to, co teraz tam się dzieje na tej scenie. Do Oliwiera Starczewskiego chcę się zwrócić teraz, bo tak się zastanawiam. Ty jesteś głosem młodego pokolenia, to nie ukrywajmy tego. Pamiętasz w ogóle, kto przed Viktorem Orbanem rządził na Węgrzech?
No, przyznam szczerze, gdy Orban obejmował władzę, to miałem 3 lata. To było 16 lat temu, miałem wtedy 3 lata, więc nie mam prawa pamiętać ewentualnie z podręczników, a przyznam się, wtedy rządzili socjaliści, z tego co pamiętam, bo Orban stracił władzę na 8 lat i przez nieudolne rządy socjalistów na Węgrzech wrócił ponownie. No ja od wczorajszego wieczoru łączę się w radości z młodymi ludźmi w Budapeszcie, którzy chodzą, tańczą, śpiewają i cieszą się z tego zwycięstwa.
Rzeczywiście to młode pokolenie napędza tę energię?
Myślę, że między innymi. No to jest taka skala zwycięstwa, że ciężko wskazać tak właściwie jedną grupę społeczną, która za nie odpowiada. Gdybym miał wskazywać jedną konkretną, to powiedziałbym, że jest to Orban i jego ludzie, którzy swoimi skandalami, w tym korupcyjnymi, doprowadzili do załamania tak ogromnej przewagi w sondażach. Mm-hmm. Bo tak naprawdę w tym państwie Orbana dochodziło już do takich kuriozów, że wysoką rangą żołnierze opowiadali o tym, że syn Orbana dostał objawienie od Boga i musieli wysłać 200 żołnierzy z tego powodu do Czadu na misję w Afryce. Zresztą
absurdalnie by to nie brzmiało, tak, no to się wydarzyło.
To jest tak absurdalne, a to się działo naprawdę w państwie Orbana. 2 lata temu odbył się skandal pedofilski. Była prezydent Węgier ułaskawiła wicedyrektora domu dziecka, który tuszował pedofilię i to był chyba taki moment przełomowy w węgierskiej polityce, bo wtedy właśnie Peter Madziar wyszedł na prowadzenie jako lider opozycji. Zjednoczył ją, przejął małą partię TISA, która dzisiaj dostała 138 mandatów i będzie miała większość konstytucyjną. To jest swoją drogą niesamowita historia tego człowieka. Myślę, że kiedyś mogliby o tym wszystkim nagrać film. Dzięki tej większości konstytucyjnej...
Który też po drodze szedł z Viktorem Orbanem przez moment. Tak. To też trzeba podkreślić.
Zresztą to był przecież mąż kobiety, która była minister sprawiedliwości w rządzie Orbana i razem z prezydent Węgier straciła posadę właśnie, kiedy wyszła ta afera pedofilska w 2024 roku. Dla TISY to była walka o większość konstytucyjną i ta większość konstytucyjna to było trochę dla nich być albo nie być, dlatego że Orban przez te 16 lat tak zabetonował system, zmienił konstytucję, a kiedy ta konstytucja i tak nie pozwalała mu przepychać wszystkiego, co mu się podobało, to zrobił ponad 10 nowelizacji do niej, do tego wprowadzał ustawy kardynalne. To są ustawy, do których także potrzebna jest większość 2/3 głosów, aby konkretne przepisy zmienić. To są ustawy, które dotyczą tak fundamentalnych rzeczy jak media publiczne, ordynacja wyborcza, czy nawet kwestie podatkowe albo polityki rodzinnej.
Media nie tylko publiczne, także media prywatne bardzo mocno na Węgrzech, ich działalność została ograniczona i to już lata całe minęły i nawet może nie do końca pamiętamy, jak te zmiany przebiegały, bo tam były takie historie, że całe redakcje się zwalniały w geście protestu przeciwko właśnie tym zmianom dotyczącym polityki medialnej.
No i jak widać, Orbanowi to nie pomogło. Dzisiaj może przełykać goryż tej ogromnej porażki.
Mateusz Błażewicz, bo widzę, że coś dodać chciał.
Znaczy, często pojawia się ten wątek dyktatury Orbana. Proszę, jeszcze 2-3 dni temu mówiło się o tym, że jeżeli Orban przegra wybory, to będzie próbował siłowo forsować, być może także wsparcie poprzez wsparcie Rosji ewentualny jakiś pucz, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Natomiast no, fakty są takie, że Orban wczoraj pogratulował zwycięstwa tutaj partii TISA i Magyarowi. Czyli demokracja na Węgrzech ma się całkiem nieźle.
Co było dość zaskakujące dla mnie na przykład, że tak właśnie, bo spodziewaliśmy się bardziej...
No było zaskakujące, było, nie ukrywam.
Tak, prawda? A to dosyć szybko nastąpiło i bardzo bym powiedziała
godnie. Pytanie też, była jakaś retoryka na przykład na potrzeby kampanii wyborczej, albo pytanie, czy ta skala jednak poparcia, które uzyskała TISA, sprawiło, że no być może nie było takiego, nie wiem, takiej determinacji.
Pytanie, jakby to wyglądało, gdyby wynik był na żyletki tak samo, jak to dzieje się w Polsce. No to zwycięstwo TISY było tak przytłaczające. Zresztą oni zabrali elektorat, nie tylko opozycji skonsolidowali ją, ale również Fideszowi, nawet na wsiach, które były zawsze bastionem Viktora Orbana. Zresztą Peter Madziar był tak naprawdę pierwszym politykiem opozycji, który, zresztą on podczas tej swojej dwuletniej kampanii wyborczej objechał Węgry 4 razy i był pierwszym politykiem opozycji, który objechał także właśnie te bastiony Orbana, był na wsiach i próbował przekonywać wyborców Fideszów do swojej racji. Także to zwycięstwo było przytłaczające i myślę, że to właśnie był główny czynnik, dlaczego Orban tutaj nie próbował żadnej narracji przeforsowywać.
A jak to się waszym zdaniem wszystko odbije na polskiej polityce i polskiej scenie politycznej? No bo przecież nie ukrywajmy tego, że chociażby Zbigniew Ziobro czy Marcin Romanowski są na Węgrzech, tam uzyskali azyl, uciekając przed polskim wymiarem sprawiedliwości i tym, co dzieje się w ramach tak zwanej też polityki rozliczeń rządów Zjednoczonej Prawicy. Waldemar Żurek dzisiaj dla Onetu powiedział, że w przypadku Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego ucieczka jest najgorszym rozwiązaniem. Sądzicie, że wrócą do Polski? To jest możliwe? Karolina Misztol.
Wątpię, żeby dobrowolnie wrócili. Raczej będą szukać innych rozwiązań niż zaparte. Obaj panowie mają dosyć poważną sytuację i myślę, że są na tyle naiwni, co już pokazywali w komentarzach i chociażby w swoich wypowiedziach dla pewnej polskiej telewizji, której nazwy nie będę tutaj przytaczać. Byli dość pewni właściwie do końca, mam wrażenie, jednak zwycięstwa swojego faworyta, który ich od miesięcy chroni i dał im tą możliwość chronienia się w swoim kraju. Zobaczymy, to trudno powiedzieć, co się wydarzy. Mogą oczywiście szukać schronienia również po wschodniej stronie naszego kraju, prawda? Białoruś, Rosja. To już tak.
Ale
trochę
myślicie, że to jest możliwe rzeczywiście, żeby politycy Zjednoczonej Prawicy uciekli na Białoruś
nie
albo
sądzę,
do Rosji?
Nie sądzę. Takie gdzieś tam komentarze polityczne się pojawiają, ale nie sądzę. Myślę, że po prostu zostaną, albo inaczej, mam nadzieję, że zostaną wraz z literą prawa deportowani do Polski i postawieni przed sądem i odpowiedzą za swoje zarzuty.
Gdyby uciekli na Białoruś, z całą pewnością Donald Tusk otwierałby szampana i byłby w siódmym niebie. Natomiast pytanie, czy na przykład opcja wyjazdu do Ameryki jest realna, bo jak wiemy, tutaj pan Ziobro z panem Romanowskim mają unieważnione paszporty, ale z drugiej strony także, kiedy dostali azyl na Węgrzech, dostali stosowne dokumenty, które możliwe, że upoważniają ich do wyjazdu poza granicę Unii Europejskiej.
Tego, ale tego nie wiemy do końca.
Tego jeszcze nie wiemy do końca. Lider opozycji, teraz już partii, która będzie rządzić, czyli właśnie Peter Madziar, zapowiedział, że odeśle delikwentów do Polski. Zobaczymy, co z tego będzie.
Mm-hmm. Tak sobie jeszcze myślę, tutaj się do Mateusza Błażewicza zwrócę, tak myślę o tej telewizji, o której wspomniała Karolina Misztal. Nie jest to tajemnicą, że Telewizja Republika wczoraj przez długi czas na paskach ogłaszała zwycięstwo Fideszu i Viktora Orbana w tych wyborach, nawet już w momencie, w którym sam Viktor Orban przyznał, że to jest porażka i gratulował zwycięstwa TISY. Mateusz Błażewicz, jak ty w ogóle też oceniasz to zaangażowanie polskich polityków prawicowych w kampanię wyborczą na Węgrzech? Bo nie dało się go nie zauważyć, zwłaszcza na finiszu tej kampanii.
No, politycy polskiej prawicy postawili wiele na szali. Można powiedzieć, postawili wszystko na jedną kartę. Fidesz przegrał, Orban przegrał, więc myślę, że teraz mają pewnie mały kacyk po tej przegranej, w tym sensie, że popierali Orbana ich...
Mały kacyk i nie masz na myśli działacza partyjnego, jak rozumiem.
I nie mam na myśli działacza partyjnego. No, pewnie będą musieli wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło, z tego, że popierali kandydata, który ostatecznie przegrał, więc no, nie jest to pewnie łatwa sytuacja dla nich.
Z pewnością powinno być
Republika,
im
wstyd. No, powiem to w ten sposób, że no, chyba mają mały problem z timingiem.
Okej.
Okay. Nie są na bieżąco. Ale zdecydowanie powinno być wstyd tym politykom, którzy popierali. Albo inaczej, którzy jeździli tam i stawali, a potem tak naprawdę, no, pamiętamy tą sytuację, która się wydarzyła z dziennikarzem TVN-u. To w ogóle jest, wszystko było bardzo skandaliczne i na granicy zdrowego rozsądku i powinno być komuś dzisiaj bardzo, bardzo wstyd.
Ale ja mam w ogóle wrażenie, że w polskiej polityce, czy to z lewej, czy z prawej strony, często te typowania faworytów po prostu są w tym słabi. I tutaj przykład chociażby Donalda Tuska, który przed drugimi wyborami w Stanach Zjednoczonych nie tylko popierał Bidena, mówiąc o tym, że to jest ten kandydat, którego należy popierać, ale obrażał Donalda Trumpa. No i do tej pory ponosi tego srogie konsekwencje.
Tak, rzeczywiście było.
Więc to dotyczy zarówno lewicy, jak i prawicy.
Właśnie chciałem takie ogólne pytanie zadać. Jak sądzicie, kiedy nadszedł ten moment w ogóle, może nie tylko w polskiej polityce, może nie tylko w europejskiej polityce, kiedy przyszła taka zmiana sytuacji na zasadzie, no, nie wypada nam, abyśmy komentowali i odnosili się do sytuacji wyborczej u naszych, nie wiem, partnerów, sąsiadów i tak dalej. To jest ich wewnętrzna sprawa. My stawiamy na kanały dyplomatyczne. Przez lata takie wypowiedzi słyszeliśmy jako dziennikarze też, kiedy pytaliśmy różnych polityków o jakieś wybory w innym kraju. Nagle to się zmieniło. Takie międzynarodówki zaczęły wręcz powstawać. Jeżdżenie, popieranie się wzajemne, oddawanie tego poparcia. Też to, co ty wspomniałeś, Mateusz, to przy wyborach w Stanach Zjednoczonych działało w dwie strony, no bo też polska prawica mocno zaangażowana na rzecz Donalda Trumpa i ruchu MAGA i krytyka szeroka też ze strony dzisiejszej opcji rządzącej, słowa Donalda Tuska, które wspomniałeś chociażby. Kiedy to się stało i dlaczego tak się stało? Czy znajdziemy odpowiedzi na to pytanie?
Ja myślę, że generalnie na tego typu pytania o ten rozpad kultury polityków i też kultury politycznej, za to wszystko troszkę odpowiada taka trumpizacja polityki, moim zdaniem. Politycy mogli zauważyć, że bycie skandalistą, bycie człowiekiem z ogromnym bagażem za uszami nie utrudnia, a czasami nawet pomaga. I ostatnio odnoszę takie wrażenie, że politycy nie gryzą się już w język i mówią to, co im ślina na język przyniesie, i to szczególnie widać w social mediach, w różnych wypowiedziach, gdzie często po to, żeby zyskać jakiś rozgłos, wolą nawet udostępniać fake newsy czy filmy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Myślę, że to się trochę wpisuje w ten trend.
A tutaj muszę pochwalić Konfederację, która na tej scenie politycznej, ona mimo wszystko zachowuje gdzieś tam dystans do tego, co się dzieje i w Stanach Zjednoczonych, i na Węgrzech, i nie komentuje tak ożywczo, jednoznacznie nie popiera kandydatów. I to moim zdaniem to jest pragmatyzm, którego dzisiaj faktycznie w polskiej polityce brakuje, bo sytuacja geopolityczna Polski, jej położenie, no ale też kwestia sojuszy militarnych na świecie i obecna sytuacja militarna, no one jednak powodują, że Polska powinna być, patrzeć bardzo szeroko na to, co się dzieje, i nie kłaść wszystkiego na jedną kartę, tak jak niestety w polskiej polityce się dzieje, tak? Prawica stawia na jednego konia, centro, lewica, liberałowie stawiają na drugiego, i bo później się okazuje, że te wyniki mocno rozczarowują.
I tutaj musimy postawić kropkę, a w zasadzie wielokropek, bo zrobimy krótką przerwę w naszej audycji, a potem wrócimy do strefy komentarzy po przerwie reklamowej i muzycznej.
Strefa komentarzy.
I po przerwie wracamy do strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk razem z Karoliną Misztal, Oliwierem Starczewskim i Mateuszem Błażewiczem. Zostawmy już Węgry, skupmy się na tym, co dzieje się w Polsce i na Pomorzu, na bardziej lokalnych sprawach, trochę nam bliższych. Zeszły tydzień to jest ważna zmiana, tak się przynajmniej wydawać może, dotycząca edukacji zdrowotnej w szkołach. To jest taki przedmiot, który budził ogromne kontrowersje przed aktualnym rokiem szkolnym, no bo był edukacja zdrowotna została wprowadzona jako przedmiot nieobowiązkowy. Dużo było emocji wokół tego, jaki procent dzieci będzie się zapisywał w ogóle na tego typu lekcje. Zależy, gdzie spojrzeć, ale są nawet w dużych miastach ten odsetek nie jest jakiś wielki, a są takie rejony w Polsce, gdzie mówimy o jakimś o procencie wyrażonym cyfrą, po prostu tak niewielkim, ale od września przedmiot ten ma być obowiązkowy. Zapowiedziała to minister edukacji Barbara Nowacka. No i oczywiście debata już jak zwykle wraca w tej sytuacji, ale chyba jest też o czym powiedzieć, bo to też nie będzie taka edukacja zdrowotna w pełni, bo mają być pewne zakresy, jak rozumiem, po to, żeby emocji społecznych nie budzić, wyjęte z programu tego przedmiotu. I od Mateusza Błażewicza zacznę. Czy to właśnie wyjęcie z programu nauczania, przede wszystkim czegoś, co moglibyśmy zamknąć w haśle edukacja seksualna, twoim zdaniem rzeczywiście sprawi, że te nastroje będą mniejsze, czy te emocje będą mniejsze wokół tej sprawy? No i czy to dobrze, że edukacja seksualna
emocje
została
wokół samej
wyjęta?
Edukacji seksualnej pewnie będą mniejsze, bo to nie będzie ten przedmiot, to nie będzie przedmiot obowiązkowy, to będą zajęcia dobrowolne. Natomiast co do samej edukacji zdrowotnej, wydaje mi się, że te argumenty, które pojawiały się parę miesięcy temu, to znaczy, że są to dodatkowe zajęcia dla dzieci, które są już przepracowane, że tą edukację zdrowotną mieliby prowadzić nauczyciele, którzy nie będą przygotowani w sposób merytoryczny do prowadzenia tego typu zajęć. One się będą pojawiać, bo w mojej ocenie tutaj cały czas jest słaby punkt, to znaczy nauczyciel od biologii ma uczyć o edukacji nie tylko o zdrowym odżywianiu, nie tylko o zdrowiu psychicznym, ale ma także uczyć o higienie informatycznej, o cyberzagrożeniach. No, jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego i ja obawiam się, że ten program, przynajmniej według tych założeń, które do tej pory znaliśmy, pozostawia jeszcze wiele znaków zapytania. Do września paradoksalnie nie zostało wiele czasu, a te zajęcia mają już ruszyć we wrześniu, tak? Więc no, jestem bardzo ciekawy, jak ministerstwo przygotuje dziesiątki tysięcy nauczycieli do tego, żeby w sposób kompetentny i na wysokim poziomie prowadzili te zajęcia.
Ja tylko celem uzupełnienia tutaj pozwolę sobie dodać, że ci nauczyciele, którzy wchodzili do nauczania tego przedmiotu, no oni też poszerzali swoje kompetencje. Był pewien wachlarz nauczycieli konkretnych przedmiotów, którzy mogą te kompetencje z marszu poszerzać, między innymi na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym było dodatkowe takie studium, tak? Tak można powiedzieć i tam w zakresie były przeróżne aspekty, też dotyczące tego, między innymi o czym mówiłeś, no bo też oczywiste jest to, że wymagało to jakiegoś dokształcenia, skoro pojawiał się nowy przedmiot. Oliver Starczewski, jak młodzi ludzie, chociaż już poza systemem edukacji tej takiej stricte szkolnej, na to patrzą, bo to też budziło. W ogóle jest potrzebny ten przedmiot młodym ludziom?
Znaczy, młodzi ludzie na pewno nie chcą chodzić na przedmiot, który jest nieobowiązkowy. To z całą pewnością. Znam to z własnego doświadczenia. Natomiast patrząc po programie, jaki został zaproponowany zresztą już rok temu, ten przedmiot jest bardzo potrzebny. Tutaj często porusza się kwestia tego, że jest to przedmiot jakiś ideologiczny. Niektóre środowiska prawicowe mówią, że to jest seksualizacja dzieci. Natomiast dzieci mają pierwszą styczność z pornografią w wieku 11 lat. Także jeśli seksualizacja...
A to wynika z czego?
To wynika z szerokiego dostępu do internetu.
Mhm. Ale nie, skąd jakieś badania? No
właśnie, tak. To są badania. Tutaj trzeba byłoby sprawdzić. Sprawdzałem tutaj to dzisiaj rano. Wydaje mi się, że to zostało przeprowadzone przez jakąś polską agencję. Natomiast tutaj to trzeba byłoby to dokładnie jeszcze zweryfikować. Natomiast jeśli nazywamy naukę o tym, jak stawiać granice oraz o antykoncepcji i seksualizacją, no to trzeba się zastanowić, o co tak naprawdę chodzi. A mi się wydaje, że ta edukacja zdrowotna jest po prostu kolejną sceną w teatrze politycznego sporu. I tutaj ma się odegrać kolejny spektakl pod tytułem Obrona polskich dzieci. I to jest kwestie związane z naszym zdrowiem, są wykorzystywane politycznie przez ludzi, którzy chcą sobie na tym ugrać jakiś swój elektorat. I to po prostu na tym tracą moi rówieśnicy. Młodzi ludzie, którzy potem będą się uczyć o tak ważnych tematach z internetu albo od znajomych. No to nie powinno tak wyglądać, że będziemy czerpać wiedzę na temat pierwiastków od nauczycieli, ale na temat tak kluczowych rzeczy w życiu każdego człowieka, jak zdrowie i bezpieczeństwo, no to już możemy to zostawić samowolce internetowej.
Mhm. A czy tutaj całkowicie... Ja się nie zgodzę z tym, że tutaj jest mówimy tu o jakiejś samowolce internetowej, no przecież to nie zapomniajmy o rodzicach, tak? Rodzice też są istotnym czynnikiem w wychowaniu dzieci i tutaj ta sfera właśnie seksualna, tak? To jest aspekt, który można poruszać w domu i się porusza w domu. U mnie tego typu tematy nie były tematami tabu, o tym się mówiło. A ja zajęć z edukacji seksualnej w szkole nie miałem i dobrze wiem, jak się zachować w pewnych sytuacjach, więc...
A gdybyś miał mniej szczęścia na przykład i z innego domu byś był i takich tematów by się nie poruszało, to jak byś mógł się wtedy odnaleźć w tym?
Znaczy, pytanie jest, czy tak z jaką skalą takiej sytuacji mamy do czynienia?
Dużą.
To jest, ale to, z czego to wynika, że mamy z dużą skalą?
Znaczy, ja rozumiem ten argument, natomiast to tak samo można byłoby to opowiedzieć w odniesieniu do WF-u. Jeśli ktoś jest ze sportowej rodziny, no to nie potrzebuje wychowania fizycznego, ale generalnie warto by było, żeby młodzież u nas ćwiczyła i dbała o swoje zdrowie. No tak samo może być właśnie z edukacją zdrowotną. Niektóre rodziny będą same o to dbać, tak samo jak z każdym innym przedmiotem. Jeśli mam rodziców matematyków, no to może nie powinienem w ogóle chodzić na matematykę, bo oni mnie wystarczająco wyedukują już w domu.
Zgadzam się z Oliwierem, ale słowo seks, muszę wam powiedzieć, cały czas w Polsce jest bardzo trudnym i bardzo niepożądanym wręcz słowem. Nie tylko w ustach polityków wielu i szczególnie z prawicy, ale przede wszystkim bardzo wielu rodzin. Robiliśmy parę lat temu materiały w naszej redakcji o... oparte właśnie na badaniach. Mhm. Bardzo mała świadomość jest rodziców, jeśli chodzi o zagrożenia z internetu. Rodzice dzisiaj są zajęci inaczej, może nie zwalajmy całej winy na rodziców czy na rodzinę, ale dzisiaj mamy zupełnie inny model społeczeństwa czy rodziny niż nawet model mojej rodziny, a ja jestem chwilę po 40. I tak samo szkoły. Rodzice dzisiaj w ramach postępu cywilizacyjnego pracują na kilka etatów, spłacają kilka kredytów, polityka mieszkaniowa jest jaka jest i tak naprawdę całość polityki społecznej składa się na to, że rodzice nie mają takiej kontroli nad dziećmi jak kiedyś. Do tego doszedł internet, który jest bardzo powszechny i umówmy się, kto ma dzieci, ten wie, że bardzo trudno zapanować nad kontrolą w internecie. Oliwier mówił tutaj o wieku 11 lat, jeśli chodzi o dostęp do internetu, do pornografii, tak? Ja powiem, że gdzieś całkiem niedawno, ale też trzeba by było to sprawdzić, czytałam, że bardzo dużo dzieci, bo to jeszcze nazwijmy dzieci, pierwszą inicjację seksualną przychodzi w wieku 12 lat, więc to jakby jest zbieżne.
To już jest patologia, przepraszam. To już jest patologia.
Ja tylko uzupełnię, że to są badania przeprowadzone przez NASK.
Dokładnie. I teraz...
Czyli Narodową Akademicką Sieć Komputerową?
Tak. Mhm. W związku z tym edukacja... Tak, to ja nie oceniam, czy to jest patologia, czy nie, tak? To wiadomo.
No jest, to, powiedzmy sobie tak, szczerze, że to jest. Tutaj dziecko rozmawiamy, wieku 12 lat nie jest dojrzałe.
Ale to pokazuje,
tylko coś do tego doprowadziło też
tak,
przez
ale
lata,
to pokazuje,
prawda?
Jak bardzo przedmiot edukacja zdrowotna, czy wcześniej seksualna, czy jakby tokolwiek nazwać, nazywajmy to bardzo, bardzo spokojnie, czyli zdrowotna i ogólnie, jest niezbędna, bo tak jak już powiedzieliście wcześniej, ona będzie poruszać całe spektrum.
Ale też
ona
właśnie...
powinna być obowiązkowa. I ona powinna być obowiązkowa, bo Oliwier sam powiedział, jako całkiem młody człowiek, chwilę po szkole, tak, że przedmioty. Ja powiem więcej, nawet kosztem przepraszam, tu się narażę, religii, którą uważam. Parę lat temu uważałam, że religii jest za dużo w szkole, bo za mało jest WF-u. Teraz uważam, że czasy się tak bardzo zmieniły, że powinniśmy mieć lekcje przysposobienia obronnego, które ja na przykład przechodziłam, miałam w szkole średniej, i do dziś pamiętam, co trzeba, jak zrobić i tak dalej. I taka wiedza w dzisiejszych czasach dzieciom byłaby potrzebna. I w ogóle wszelkim osobom, tak? Czy nastolatkom, czy dzieciom.
To myślę, zawsze że dorosłym dzieci. Też by się
dorosłym
przydał
też. Refresh. Podobnie tak edukacja zdrowotna. A tutaj stawiamy, słuchajcie, internet jest bardzo niebezpiecznym narzędziem. W związku z tym chociażby patrząc na kwestie zdrowia psychicznego, tutaj powinny być osoby przekwalifikowane, tak? I dajmy temu przedmiotowi szansę na to, żeby zaistniał. Na pewno za chwilę pojawią się studia podyplomowe. Już mamy je, tak? Już tutaj mamy te studium, ale przekwalifikujmy tych nauczycieli. Tylko niech to zacznie działać i niech nie spotyka się z oporem ludzi, którzy też mają dzieci i też powinni rozmawiać o seksie, o zabezpieczeniu, antykoncepcji. To są słowa, które w Polsce cały czas bardzo, bardzo wielu rodzicom i nie tylko rodzicom,
przechodzą
przez usta.
Tak, tak. Problem polega na tym, że, jeżeli mogę jeszcze tutaj dodać dwa zdania, problem polega na tym, że to wszystko się robi naprędce. To znaczy ministerstwo ogłosiło, że ten program wejdzie od września, podczas gdy przerobienie takich studiów podyplomowych, które pozwolą w sposób kompetentny później prowadzić te zajęcia, to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch, tak?
Ale nie wchodzą. Kiedyś musi się to zacząć.
Ten program powinien przede wszystkim być poparty rzetelnymi konsultacjami społecznymi. Po drugie, ten program powinien być wprowadzony jako pilotaż w wybranych szkołach. Jeżeli się sprawdzi, jeżeli zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany po ewaluacji, wprowadzi go na szerszą skalę w całej Polsce. Natomiast dzisiaj to wygląda średnio. Mhm.
A wracając jeszcze do clue mojego pytania, no bo ta edukacja seksualna, o której mówiliśmy, nie znalazła się w programie tego obowiązkowego przedmiotu. No więc pytanie, czy to dobrze, bo a być może będzie to skutkowało mniejszymi napięciami społecznymi i może to jest jakieś takie, nie wiem, włożenie nogi w drzwi, żeby pewna wiedza jednak z zakresu takiej podstawowych spraw dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i tak dalej do uczniów docierała, czy B, jednak źle, że rząd się poddaje na ważnym polu gdzieś tam i oddaje to trochę walkowerem, uznając, że być może nie chce brać na siebie ryzyka utraty być może jakiegoś poparcia, czy generalnie podgrzewania emocji. No bo to jest sprawa też polityczna, to się nie oszukujmy, to też sobie powiedzieliśmy. No dobrze? No, czy źle?
Ja uważam, że akurat to rozwiązanie jest dużo lepsze od tego, co proponowano wcześniej, to znaczy edukacja seksualna jako przedmiot dobrowolny za zgodą rodziców. To jest coś, co z pewnością obniży poziom debat wokół tych zagadnień. Może ona będzie trochę bardziej merytoryczna.
Ale nie poszerzy wiedzy tych rodziców, którzy nie rozmawiają z dziećmi.
Już sam fakt dyskusji na temat tej debaty spowoduje, że nawet u tych rodziców, którzy nie zdecydują się wysłać swoich dzieci na edukację seksualną, temat seksualności gdzieś się pojawił i zapewne przełoży się w ten sposób, że u części dzieci tematy te będą poruszane także w domu, jeżeli nie były poruszane do tej pory.
Mhm. Ja też obserwuję to, co się dzieje w prawicowych mediach i mimo, że te tematy związane z edukacją seksualną zostały z tego przedmiotu wycięte, tak czy siak trwa narracja, która mówi o tym, że tak czy siak jest to ideologizacja dzieci, tak czy siak jest to deprawowanie naszych polskich szkrabów. Także wydaje mi się, że te napięcia społeczne, o ile mogą być faktycznie trochę mniejsze, to one tak czy siak występują już drugi raz wokół tego przedmiotu i to jest drugi raz nasze zdrowie jest przedmiotem debaty politycznej i pytanie, czy za rok pani minister nie wróci do tego tematu i wprowadzając tą edukację zdrowotną w takich interwałach, na początku dobrowolną, teraz częściowo, za chwilę może okazać się, że ta edukacja seksualna stanie się jednak przedmiotem obowiązkowym podstawy programowej. No i wtedy będziemy mieli już trzeci raz odgrzewany kotlet i zwykłe paliwo dla partii prawicowych.
Natomiast, czyli taka metoda salami troszeczkę.
Sprowadzasz to tylko do kwestii partii prawicowych? prawicowy, a prawda jest taka, że na tym również kapitał polityczny próbują zabrać politycy centrolewicowi, więc, bo to oni w końcu wrzucają, oni kierują Ministerstwem Edukacji i oni przygotowują ten program. Jeżeli oni wrzucą to za rok, a to będzie tuż przed kolejnymi wyborami, to będzie ewidentnie granie pod budowanie kapitału politycznego. I to dotyczy i partii lewicowych, i prawicowych. Są to tematy, które budzą emocje społeczne i tak po prostu będzie. Jeżeli będzie trzeba przykryć jakiś niewygodny temat, to również temat ideologiczny, który budzi emocje społeczne, zostanie wrzucony.
Ale
chociażby
Oliwier...
właśnie jak edukacja zdrowotna, tudzież edukacja seksualna.
Oliwier powiedział, przepraszam cię, Oliwier, jeszcze wejdę ci słowo, jedną bardzo ważną rzecz podkreślił. Nasze zdrowie. Nic nie jest ważniejszego w społeczeństwie niż zdrowe, wychowane w świadomości dzieci. Tak? To jest nasza przyszłość. I dzieci nie powinny być w ogóle, dobro naszych dzieci, czy w ogóle dzieci ogólnie, nie powinno być absolutnie przedmiotem sporów społeczno-politycznych. I powinniśmy się poddawać tej strategii, tak? Zawsze taki temat będzie kontrowersyjny. On będzie kontrowersyjny po jednej stronie politycznej, po drugiej stronie politycznej. Zgadza się, że jedni będą kontr, drudzy za i będą zbijać jedni kapitał, a drudzy... Każdy zbija kapitał, czy jest za, czy nie, tak? Ale słuchajcie, no nie można grać dziećmi, a uważam, że ten przedmiot musi wejść i niech on się stanie w końcu przedmiotem obowiązkowym w pewnej perspektywie czasu. Uznajmy to po prostu może jako pilotaż ten wrzesień i kolejny czas, kiedy naprawdę będziemy mogli, coś się musi kiedyś zacząć i się rozkręcić. Może po prostu to jest ten moment.
Ja bym bardzo chciał, żeby politycy zajęli się w końcu zdrowiem psychicznym dzieci, dostępem do opieki psychiatrycznej najmłodszych, bo z tym jest dzisiaj największy problem. Mam wrażenie, że rozmawiamy o tematach, które budzą emocje społeczne, nie zajmujemy się tematami realnie trudnymi, potrzebnymi.
Ale dobrze też wiedzieć, że ten wątek, o którym mówisz, również jest elementem edukacji.
Forma prewencji, natomiast tak? Dzisiaj już borykamy się z problemem zdrowia psychicznego u najmłodszych tu i teraz, tak? To znaczy, to nie jest problem przyszłościowy, ale jest to problem tu i teraz i dzisiaj znowu ten temat dziś zniknął, tak?
Ale spójrz, jeżeli takie zajęcia pomogą chociaż jednemu dziecku w jednym mieście, czy w ogóle w całej Polsce, to niech takie zajęcia mają sens.
Ja już nie chciałbym tu wracać pamięcią na przykład kilka lat wstecz, kiedy też eksperci alarmowali o tym, że kondycja psychiczna dzieci i młodzieży jest zatrważająca i nie chcę wracać już do tego, co mówili o tym niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości, ignorując po prostu ten problem po całości. Czas nam ucieka niemiłosiernie. Nie zdążymy już porozmawiać o ustawie metropolitalnej. Ja o tym chciałem pomówić, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Zobaczymy, jak prace parlamentarne będą toczyć się i prędzej czy później ta ustawa trafi na biurko prezydenta, ale o inną rzecz na koniec chcę was zapytać jeszcze. Jak odmieniamy miasto Rumia? I jaka jest pisownia tej odmiany?
Słyszałam tą reklamę chyba na antenie Radia Gdańsk, tak? Że Rumi przez jedno i.
Przez jedno i. Przez jedno i.
To samo Gdyni.
No Gdyni to raczej było jasne, nie? Gdynia, ale, Rumia, ale Rumi.
Rumi przez jedno i.
Przyzwyczailiśmy się do tego dwa i, ja mam wrażenie. Ja też sama to stosowałam teraz.
Ale w ogóle świetna taki
świetna kampania informacyjna.
W Rumi, nie w Rumi.
Tak.
Ja przyznaję, że ja też ten błąd zdarzało mi się popełniać nieraz.
Tak, bardzo ciekawe i bardzo potrzebne i gratuluję pomysłu.
Ale niektórzy krytykują, że to już nie ma na co samorząd pieniędzy wydawać, tylko na takie sprawy, nie ma innych problemów.
A, nie przesadzajmy. Bądźmy trochę uśmiechnięci, bardziej pozytywni.
Ja myślę, że Rumia to jest takie miasto, o którym niewiele się mówi, a jest to kolejny przytyczek do tego, żeby wspomnieć o tym też urokliwym rejonie Małego Trójmiasta Kaszubskiego.
Zyska rozgłos. Dokładnie. Choćby w kontekście ustawy metropolitarnej, o której nie porozmawialiśmy.
O tak. Oliwier, to jak z tym i?
No ja się podpisuję tutaj pod wcześniejszymi wypowiedziami ekspertów w tym temacie.
Ja się nie czuję ekspertką, ale nie dziękuję.
Nie będę tutaj wychodził przed szereg. Zgadzam się, że to musi być przez jedno i na pewno.
Tak.
Do końca życia zapamiętamy dzięki radiu, że Rumi pisze się przez jedno.
Tak
jest. Też, ale też tutaj profesor Jan Miodek odniósł się, bo jak rozumiem, urzędnicy z Rumi wysłali do jego programu pytanie dotyczące tej sprawy, także była szansa od wielkiego autorytetu uzyskać prawidłową odpowiedź.
Tak.
Pamiętajmy o tym, że Rumi przez jedno i, a nie przez dwa. Na tym zależy przynajmniej urzędnikom aktualnie, że tak powiem. Także ku chwale edukacji i polepszania swojej wiedzy cały czas. Tym będziemy kończyć dzisiejszą strefę komentarzy. Bardzo dziękuję wam za obecność w studiu. Tak od prawej do lewej z mojej perspektywy teraz pożegnamy się. Karolina Misztal, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję bardzo, miłego dnia państwu życzę.
Oliwier Starczewski, GQ.pl.
Dziękuję, miłego tygodnia.
A także społecznik, publicysta Mateusz Błażewicz.
Dziękuję również, miłego dnia.
To byli goście strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk, którą poprowadził Kuba Kaługa, a zrealizowała Julia Baranowska. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Strefa komentarzy.